7 po 11 to zaczynamy audycję z ogrodniczką w Radiu Gdańsk, Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Audycja realizuje Ewa Palicka, Jacek Naliwajek. Dzień dobry. To zaczynamy, Pani Katarzyno. Czekamy na SMS od naszych słuchaczy 603-06-06-06 na Państwa pytania do Katarzyny Bellingham. Ja zacznę od problemu, o którym rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, bo Pani powiedziała, że teraz jest dobry okres do tego, żeby już zacząć myśleć, co posadzimy, co posiejemy w przyszłym roku, czyli na zastanawianie się, jakie nasiona kupić. I chciałbym Panią zapytać, bo jak ogląda się katalogi różnych sklepów, szczególnie wysyłkowych z Wielkiej Brytanii, z Holandii czy z Niemiec, znajduje się tam odmiany kwiatów czy warzyw, które bardzo trudno jest dostać w Polsce. Albo w ogóle ich nie ma w takich sklepach polskich internetowych. Kupić czy nie kupić? Bo czy nie jest zbyt duże ryzyko, że rośliny, które dobrze czują się w Wielkiej Brytanii, których nasiona możemy kupić, jakieś odmiany różnych roślin ozdobnych, źle będą się czuły w polskim klimacie i u nas nie będą tak piękne albo w ogóle nie wyrosną.
Oczywiście, że tak. Jest bardzo dużo roślin, które nie urośnie w Polsce, a rośnie w Anglii, czy w Holandii, czy w Niemczech powiedzmy, czy w Stanach Zjednoczonych nawet. Ale bardzo dużo rośnie u nas. Właściwie więcej będzie u nas rosło, niż nie będzie rosło. Oczywiście musimy się kierować, patrząc co to za nasiona, musimy się kierować tym, czy to jest roślina jednoroczna. Jeżeli to jest roślina jednoroczna, no to nie ma żadnego problemu, tak? Bo i tak będziemy ją wysiewać albo wysadzać w postaci sadzonek po 15 maja, czyli po tej tak zwanej zimnej zaośce, więc to akurat nie ma problemu. A potem przed zimą one umrą, także jeżeli coś jest jednoroczne, to w ogóle chodzi o kwiaty szczególnie. Jeżeli chodzi o warzywa, to nie zawsze jest tak łatwo, bo większość warzyw jest jednorocznych, prawda? Ale właśnie są niektóre warzywa, które potrzebują bardzo długiego okresu dojrzewania. Dlatego jeżeli na przykład wybieramy jakieś papryczki albo dynie nawet, często kierujmy się tym, żeby to były nasiona odmian szybko dojrzewających.
Wczesnych nie znaczy, że wcześniej sadzimy, tylko że
dokładnie
mają krótki okres wegetacji.
Tak jest. Ale właściwie większość warzyw jest okej, bo my bardzo też dużo kupujemy, szczególnie, że od jakiegoś czasu, od kilku lat można już kupować i do Polski przysyłają nasiona, bo sklepy zagraniczne nie chcą do Polski przysyłać jakichś większych gabarytów, ale nasiona przysyłają, nie ma żadnego problemu. Ja od wielu lat kupuję i jest okej, bo jest większa ilość właśnie odmian. Pomimo tego, że powiedzmy jest kosmos czy kapusta i w Polsce jest tam 5 odmian, a tam jest 505 odmian.
Właśnie o tym mi chodzi. Są piękne kosmosy, piękne odmiany, tak, które można kupić w Wielkiej Brytanii. Ja ostatnio zresztą rozmawiałem z panią przed tygodniem, zastanawiałem się, czy brokuł gałązkowy.
Tak, to jest właśnie to warzywo, o którym chciałam powiedzieć.
Jeszcze nie ma.
Brokuł
albo w Polsce bardzo trudno jest dostać brokuł gałązkowy.
Powiem szczerze, że to jest może jedyne takie problematyczne warzywko, o którym myślę, dlatego, bo on faktycznie potrzebuje długiego sezonu, że tak powiem, dojrzewania i on nadaje się do zbiorów właśnie tak dopiero od listopada. A u nas no, w tym roku szczególnie była niefajna pogoda, jeżeli chodzi o takie warzywa i w ogóle o rośliny, bo było bardzo mokro. Ludzie mają sukces z tym brokułem szparagowym, tak? To gałązkowy też, on ma dużo różnych nazw. Na przykład w Poznaniu, bardziej na południu Polski, na zachodzie. To wiem na pewno, bo koleżanki uprawiają. Ale tutaj na północy myśmy u siebie mieli akurat na Kaszubach w ogrodzie średni sukces. Ale każdy ogród jest inny. Niektóre są bardziej zaciszne, tak? Czy jest żywopłot, czy bliżej jakiegoś muru, czy jeszcze może muru domu, a to przecież w domu jest zawsze cieplej, więc to jest różnica. Ogród ogrodowy jest nierówny, jeżeli chodzi o mikroklimat panujący w tym ogrodzie. Także warto spróbować. Opakowanie nasionek nie jest drogie. Kosztuje około, no powiedzmy angielskich, tak? Od funta 50 do 2 funtów. To są normalne ceny za opakowanie nasion. I w Anglii, nie wiem jak w Holandii, ale w Anglii bardzo często tych nasion jest bardzo dużo w opakowaniach. I starczy na kilka sezonów, więc można zainwestować i sobie spróbować, bo to wystarczy kupić kilka, tam nie trzeba jakiegoś wielkiego zrobić, jakiegoś wielkiego zamówienia.
Na kilka sezonów, ale w końcu nasiona tracą zdolność kiełkowania.
No one
mają na
przynajmniej
kilka sezonów.
Ze 3 lata mają.
Tak?
Przynajmniej 3 lata mają i oczywiście wtedy jest bardzo ważne to, jak je przechowujemy. Jeżeli będziemy przechowywać nasiona z roku na rok, z sezonu na sezon, w stałej temperaturze. Szczerze mówiąc, jest to nieważne, czy to będzie niska temperatura, czy to będzie troszeczkę wyższa. Wiadomo, to nie może być bardzo wysoka temperatura, bo one po prostu uschną całkowicie, tak? I tam nic z nich nie będzie. Ale musi ona być stała. To jest najważniejsze. Ja na przykład mam takie bardzo dobre miejsce w toalecie naszej na dole w domu. Jest zawsze zimno i ja tam mam pełno nasion. Jak ludzie mnie odwiedzają, wchodzą do toalety, mówią, co to jest? Ja mam wszędzie nasiona. Oczywiście fantastyczna, bo była lodówka. do przechowywania nasion. Dla takich bardziej poważnych ogrodników, jak najbardziej, jeszcze poważniejszych ode mnie z tego wynika, to proponuję może nawet sobie kupić taką małą lodóweczkę do drinków, ale nie wkładać tam drinków, tylko tak jak są w hotelach, takie fajne, małe, podręczne. Tylko właśnie trzymać nasiona, bo tak 4, 5, 6 stopni dla nasion by było ekstra. To by była naprawdę taka optymalna temperatura. Ale wracając jeszcze szybciutko do tego pytania, jeżeli chodzi o odmiany. To jest bezpieczne. Najważniejszy jest gatunek rośliny, bo jeżeli ta roślina jest, nie nadaje się na nasze warunki pogodowe, no to wszystkie gatunki, wszystkie, przepraszam, odmiany w tym jednym gatunku będą tak samo się nadawały, bo to odmiany już nie mają znaczenia. A jeżeli będą się nadawały, tak jak na przykład kosmosy, czy jakieś aksamitki, czy nasturcje, czy no, nawet dalie z nasion można czasami uprawiać, czy właśnie jakieś sałaty, to jak najbardziej. One wszystkie będą okej. Okay. Za granicą można kupić dużo odmian, które teraz już właściwie się pojawiają, bo na przykład listki, młode listki się pojawiły już od kilku sezonów w Polsce i to są różne przeróżne mieszanki.
Już tłumaczmy, to są mieszanka warzyw liściowych, które wysiewa się dosyć gęsto i potem wiosną, czy nawet zimą, jeżeli ktoś uprawia to w mieszkaniu, może
albo w tunelu nieogrzewanym też można jak najbardziej. I to są różne. Tam są nie tylko sałaty, ale też jakaś taka zielenina orientalna, czy jakieś mizuny, libuny. Dokładnie. I rukola też czasami z tym się zdarza. W tej mieszance się zdarza. Także to już na przykład jest. I też jest coraz więcej sałat, które są odporne na niższe temperatury. No, zazwyczaj sałata rzymska właśnie jest bardzo odporna na niższe temperatury. U mnie spokojnie sałata rzymska zimuje w nieogrzewanym tunelu. I potem na wiosnę ona jeszcze lepiej, bo my ją wysiewamy na jesień, potem ona jest sobie w postaci malutkiej sadzoneczki przez całą zimę
ale i niczym jej nie odkrywamy. Ona zimuje, ale czy to znaczy, że teraz można ją wysiewać? Czy trzeba było wysiać ją, nie wiem, w październiku, żeby wyrosła?
No, myśmy wysiewali w październiku, ale jeżeli teraz państwo wysiejecie, to te nasiona się nie zmarnują. One nie umrą, one nie uciekną. One po prostu będą czekały na to, żeby miały odpowiednią temperaturę gleby i one tym szybciej na wiosnę też wykiełkują. Także spokojnie. Także sałata rzymska, dlatego, bo w Polsce jednak cały czas jest moda, ale to jest może podyktowane przez to, co jest dostępne w sklepach czy w katalogach, na tą sałatę masłową. Ja powiem szczerze, że nigdy nie zakochałam się w sałacie masłowej. Ja w ogóle nie rozumiem tego, dlaczego tak dużo aż jej jest i tyle różnych odmian. Kiedy faktycznie taka sałata, którą jak się je, to można wgryźć w nią zęby. Właśnie taka rzymska jest
tak,
fantastyczna.
Rzymka. Pani Maria, pamiętam, że przed tygodniem w audycji pani Maria pisała o pomidorku, który drugi rok rośnie i owocuje.
Jakiś hero.
Także zimą i wówczas z Tomkiem Olszewskim zastanawialiście się, co to za odmiana, że taka znakomita. Pani Maria odpisała, że ten pomidorek, który owocuje drugą zimę i dużo więcej niż latem, na zawieszce ma tylko krzew z pomidorami koktajlowymi, domowy ogród. I tyle. Może na doniczce coś było, ale jej nie ma. I dziękuję za poradę dotyczącą odżywki pani
i jak najwięcej światła, pani Mario.
Jak najwięcej światła. Jeżeli jesteśmy już w tym domu i przy tych pomidorkach, dobrze, to poinsecje, czyli gwiazdy betlejemskie, to temat, który co roku pojawia się mniej więcej o tej samej porze. Jak o nie dbać od wyjścia ze sklepu? To jest istotne.
To znaczy
chyba
w tym momencie właśnie najważniejsze jest to wyjście ze sklepu. Dlatego, bo już tutaj państwu opowiadamy, każdego roku one są bardzo wrażliwe. To są nic innego jak wilczomlecze, które pochodzą z Argentyny, z południowej Ameryki i one kochają ciepło. Jeżeli państwo chcecie, żeby te gwiazdy betlejemskie, czyli poinsecje, które kupujecie w sklepie, bo czasami są to duże rośliny, prawda, które kupujemy w kwiaciarni, sporo kosztują. Jeżeli chcecie, żeby tak samo pięknie wyglądały potem u was na stole, czy gdzieś tam w jakiejś aranżacji świątecznej, to pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy. One muszą być bardzo porządnie zakutane, okutane, zapakowane pomiędzy sklepem a domem.
Jakimś papier owinięty.
Można spokojnie w papier owinąć. Mhm. Najlepiej taki papier, no papierowy, że tak powiem, nieprzezroczysty. Folia też jest okej. Okay. Nawet chociażby siatkę przykryć ją siatką taką sklepową, taką po prostu reklamówką. Teraz jeszcze nie jest tak strasznie zimno, chociaż i tak już, no już, prawda, koło zera. Ale gdyby nagle zrobiło się bardzo zimno, minus 4, minus 5 stopni, no to po takim wyjściu, szybciutko z samochodu do domu nawet, zaraz do domu postawicie te kwiaty i zaczną opadać liście i oczywiście one będą wyglądały okropnie i potem będzie problem, co się stało, czy w domu coś źle robiłem, może nie podlewałem wystarczająco, może za dużo. Nie, to nie jest ten problem. Nie myślcie państwo, że potem chodzi o pielęgnację, bo ta pielęgnacja nie jest tak strasznie ważna w tym momencie. Najważniejsze jest to, żeby je bezpiecznie, że tak powiem, doprowadzić do domu i też na przykład nie kupować ich w drodze gdzieś tam i zostawić w bagażniku na pół dnia i potem dojechać do domu i je wyjąć z bagażnika, bo przecież w samochodzie też jest bardzo zimno, jak się zostawi, prawda? Także pamiętajmy o tym, bo szkoda pieniążków i szkoda też tak ze względu ekologicznego, bo no, oczywiście one lecą z daleka od nas, także te mile są, prawda?
Nie są to rośliny ekologiczne, jednym słowem.
Tak, nie są. Ale kto bez nich, nie można bez nich żyć zimą, prawda? Wszyscy je uwielbiają, a najlepiej byłoby oczywiście uprawiać je samemu i z roku na rok przechowywać. I my tutaj często opowiadamy, jak to osiągnąć. Przede wszystkim pamiętajmy, że to są rośliny krótkiego dnia, czyli one właśnie teraz są najpiękniejsze, więc jeżeli macie Państwo je w domu, no to też już wspominaliśmy kilka tygodni temu, że trzeba by było im zaciemniać je, żeby tak malutko światła im, prawda, tylko dawać i one wtedy zaczną te swoje przylistki czerwone pięknie uwidaczniać. No i tam te kwiatuszki to tam mają takie malutkie, że właściwie ich nie widać.
Że ozdobne są z liści.
Ale warto spróbować kupić sobie malutką poinsecję i potem z roku na rok ją przetrzymywać w domu, uprawiać ją. Latem można spokojnie wystawić na zewnątrz, czy już właściwie już w połowie maja, bo z każdego roku ona będzie większa i piękniejsza i będzie jeszcze większa satysfakcja, jak będzie to nasza.
Mhm. Dobrze, to teraz o wapnowaniu, bo jeszcze w listopadzie mówiła pani trochę za wcześnie na to wapnowanie, to może w grudniu
tak.
Jest dobry okres na to, żeby rozsypać trochę
teraz
wapna.
Teraz jest dobry okres, tak jest, dlatego, bo jeszcze nie ma śniegu, nie jest zakryta ziemia, można to jeszcze zrobić, bo już tak naprawdę więcej robić w ogrodzie ja nie polecam, szczególnie, że jest bardzo mokro i chodzenie po takim mokrym ogrodzie też jest
strasznie mokro. Strasznie mokro. Jeden z naszych słuchaczy, że niedługo pewnie hodowla ryżu i curry w Polsce będzie popularna.
No to chyba musiałoby tak troszkę cieplej jeszcze.
Bo rzeczywiście na polach dużo stoi.
Jest bardzo dużo wody.
A dlaczego wapnować?
No dlatego, bo niektóre rośliny nie lubią kwaśnej ziemi. Na przykład w warzywniku. No najlepszym przykładem jest kapusta, tak? A kapusta to jest taka duża roślina kapustnych. Rodzina roślin, tak? Tam to są i kalarepki, i nawet rukola, i sama kapusta, i brokuły, i brukselki. I te wszystkie rośliny, na przykład z rodziny kapustnych, nienawidzą kwaśnej ziemi. A tak się składa, że my tutaj na północy, no szczególnie jeżeli ktoś mieszka poza miastem, no dużo z tych terenów to były lasy, prawda? I to są raczej kwaśne ziemie. Bardziej kwaśne, powiedzmy, niż zasadowe, tak? Mhm. To naturalnie nie mamy tak, jak no, powiedzmy gdzieś na południu Polski wapnia, tak? No to jest po prostu
skał wapiennych
inny odczyn, dokładnie, inny odczyn gleby. Ale zauważcie Państwo, u siebie w ogrodzie to zawsze można, dużo słuchaczy, prawda, pisze do nas, że ma na przykład skrzyp w ogrodzie, czy mech, a to wszystko jest tak naprawdę może być znakiem tego, że ta ziemia jest dosyć kwaśna. Ale no u nas też jest kwaśna w naszym ogrodzie i takie wapnowanie bardzo pomaga na warzywniku i również bardzo pomaga na trawniku, bo oczywiście wtedy ten mech też tak bardzo nie rośnie. No chyba, że mamy trawnik w cieniu, bo to też nie należy zakładać trawników w cieniu. Ale jeżeli mamy trawnik w słońcu, tak jak my, to mech też będzie chciał wejść, jeżeli jest ziemia kwaśna. Oczywiście, jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości, to warto zrobić test, czy ziemia jest kwaśna, czy zasadowa, czy bardziej wapienna, wapniowa. To znaczy, no tak, ale to raczej...
Zasadowa,
ale to raczej to się nie zdarzy. Neutralna powinna być tak powiedzmy koło 6,5, tak? To by było fajnie. 7 to już zaczyna być zasadowa. To bardzo lubią na przykład ostróżki. No tak jest, bo w ogrodzie mamy dużo różnych gatunków, które pochodzą tak naprawdę z różnych naturalnych siedlisk, tak? One tak naprawdę przewędrowały do naszego ogrodu z przeróżnych miejsc. I warto wiedzieć, co mamy w ogrodzie, tak? Warto sobie wrzucić czy na komputerze, czy w encyklopedii zobaczyć, gdzie naturalnie występuje ten gatunek. Jeżeli będzie, powiedzmy, gdzieś tam na jakichś skałach, w jakichś górach, no to będziemy wiedzieć, że ta roślina raczej nie będzie w ogóle znosić kwaśnej ziemi. I wtedy to wapnujemy, na przykład lawendę.
Ale są rośliny, które uwielbiają kwaśną ziemię.
Jak
to rododendrony, różaniczniki czy hortensje.
Czy wrzosce, tak jest.
I tam lepiej nie posypywać wapnem.
Tam lepiej nie posypywać, tam wręcz odwrotnie. Zazwyczaj jest tak, że ludzie, którzy mają kwaśną ziemię, chcą uprawiać rośliny, które lubią ziemię zasadową, a uprawiamy rododendrony albo hortensje w miejscach, gdzie jednak ta ziemia nie jest kwaśna.
Albo borówka.
Wręcz odwrotnie zakwaszamy, co też jest możliwe oczywiście.
Mm-hmm. Czy malować wapnem drzewka? Bo ostatni program Rok w ogrodzie w telewizji publicznej była informacja, zaczyna się dobry okres do tego, żeby malować drzewka wapnem, a ja pamiętam, że pani przed rokiem mówiła, to nie ma wielkiego sensu.
To znaczy ja to...
Albo nie ma wielkiego znaczenia. Albo ja nie wapnuję, ponieważ uważam, że to... Nie sprawdza się.
To znaczy, prawda jest taka, że ja zawsze próbuję znaleźć odpowiedź, rozmawiając z ludźmi, którzy faktycznie uprawiają ogromne ilości jabłoni. Rozmawiam z sadownikami i oni tego nie robią, no bo to by musieli robić na ogromną skalę.
Tyle.
I oni na tego w ogóle, że tak powiem, nie uznają jakąś taką czynność. Wydaje mi się, że to oczywiście ma, no pomysł jest taki, że oczywiście malujemy te
grube pnie.
Pnie, żeby one nie pękały pod wpływem tego, że w dzień jest cieplej, w nocy jest bardzo zimno, pękający mróz i to pod wpływem niego te pnie mogą pękać. Poza tym, no to jest tak tradycyjnie, prawda? W polskim ogrodzie te drzewka owocowe są zazwyczaj pomalowane, ale zauważmy, że inne nie są, tak? To więc... Tak prawdę mówiąc, no nie wiem, ile w tym jest tak naprawdę legendy, że tak powiem, czy jakiejś tradycji, a ile w tym tak naprawdę jest praktyczności. Jeżeli ktoś chce, to na pewno to nikomu nie zaszkodzi takie wapnowanie. Proszę zwapnować. Mm-hmm. Ja nie będę.
Dobrze, to pan Radosław z Lęborka o wapnowaniu, o którym rozmawialiśmy. Trawnik jest młody, bo drugi rok. Jeszcze muchu nie widać, ale czy wapno może zaszkodzić? Bo sypnąłby pan Radek profilaktycznie.
Trzeba kupić wapno dolomitowe. To jest naturalny produkt.
Dolomit.
Tak. I to oczywiście trzymacie tego, co jest napisane na opakowaniu, ale dwuletnia trawa spokojnie sobie powinna poradzić. No to już nie jest taka młoda trawa.
Że nie wypali tej trawy, tak?
Nie, oczywiście, że
poza tym dolomit zawiera mikroelementy, nie samo wapno, to jest magnes, naturalna skała mielona.
Tak. Tam jest dużo mikroelementów, to jest bardzo fajny produkt i tak jak mówię, jest ekologiczny, także spokojnie można to używać, tylko zawsze, cokolwiek używamy w ogrodzie, czy to jest produkt ekologiczny, czy to jest produkt chemiczny, szczególnie jak to jest produkt chemiczny, to bardzo uważnie czytamy, co jest napisane na opakowaniu i nie przekraczamy, bo to nie będzie, że jak więcej, to lepiej. To może właśnie spalić albo zabić, także no, spalenie to właściwie równa się zabicie. Także bardzo ostrożnie stosujemy jakąkolwiek chemię. Mhm. O tej porze roku nie dokarmiamy niczego. To mówimy o tym wapnowaniu,
tak, samo wapnowanie.
Ale to jest tylko jedyna rzecz. Ogólnie pozwalamy roślinności, no bo i tak jest zimno. Nawet nie o to chodzi, że jest zimno, bo szczerze mówiąc jeszcze nie było takich dużych mrozów, ale rośliny bardzo mocno reagują na ilość światła podczas dnia. I oczywiście im dzień jest krótszy, a teraz jest bardzo krótki, tym te rośliny tak szybciej, że tak powiem, i chętnie udają się na swój spoczynek zimowy. Także no, gdybyśmy teraz podrzucali im jakiegokolwiek nawozu, no to byśmy mogli ich niechcący obudzić.
Mhm. Ja wspomniałem o hortensjach, a pan Mirosław wcześniej przysłał pytanie, czy kwiat hortensji na zimę należy obcinać?
Nie należy, ale można, bo jest potem przepiękny w wazonie. Przepięknie wyglądają hortensje obcięte, które jeszcze mają troszeczkę kolorów w kwiatach i wtedy wstawiane do wazonu. One tak zasychają, ale z jakichś takich względów, czy umrze, czy nie umrze, nie trzeba. Też nie wiem, jaka ma pan hortensję, czy to jest hortensja ogrodowa, czy to jest hortensja drzewiasta lub krzewiasta, czasem się na nią mówi,
czy bukietowa.
To są różne hortensje, one wymagają różnej pielęgnacji, szczerze mówiąc, ale no, są miejsca, gdzie tutaj na wybrzeżu pięknie również ogrodowe rosną i one wszystkie cudownie wyglądają jak na suche bukiety.
Z tym, że te ogrodowe to raczej ostrożnie obcinać.
Ogrodowe w ogóle są specjalnej troski.
Te takie, cudnie kwitną, które są kapryśne, to trzeba bardzo ostrożnie obcinać.
To znaczy one, te ogrodowe, przede wszystkim pamiętajmy o tym, że one kwitną na pędach, które rośliny wytworzyły w poprzednim sezonie. Więc jeżeli teraz na przykład obetniemy, tylko że na tych, na które będą... Te pędy, na których będą najpiękniejsze kwiaty w przyszłym roku, one w tym roku nie miałyby kwiatów. Dlatego można spokojnie te, które mają kwiaty, przycinać. Tylko zawsze nad takim miejscem, nad węzłem, z którego wychodzą takie dwa nowe, ładne pędy. Tam też mogą być kwiaty, ale już nie takie piękne, duże, obfite, jeżeli jak będą na tych pędach, które powstały, wyrosły w zeszłym roku. Tylko niestety przez to właśnie, to jest też tak możliwość duża przebarznięcia tej rośliny i tego, że w ogóle nie będzie kwiatów. Jeżeli macie państwo hortensję w ogrodzie, która nie kwitnie, to dajcie nam znać. Zobaczymy, czy to może być problem właśnie taki, że to jest hortensja ogrodowa, która właśnie przemarza.
Mhm. Katarzyna Bellingham, przed nami infopilot, informator Radia Gdańsk i my po nim ponownie będziemy mówili o ogrodnictwie. Zapraszam do przysyłania pytań 603-06-06-06. Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w Radiu Gdańsk. Zostało 27 minut do godziny 12. Wapnowanie pni podobno zapobiega włażeniu robali w korony drzew. Nie wiem, jak z mrówkami, napisał pan Tomek. Nie jestem ekspertem, panie Tomku, ale czytałem jakieś opracowanie, że to jest mit z tym, że wapnowanie zapobiega włażeniu robali pod korę.
To jest głównie, żeby nie pękały drzewa owocowe, które i tak pękają, bo to mają właśnie do siebie jabłonki, że one pękają i wchodzi ta zaraza, prawda, w korę.
Zaraza wchodzi, to prawda. Chodzi o to, że po prostu od południa szczególnie w słoneczne dni kora rozgrzewa się, robi się miękka, potem przychodzi mróz, ściąga tę korę i ona w tym momencie pęka, a jak pomaluje się ją na biało wapnem, to mniej będzie pochłaniała promieni słonecznych, mniej będzie się nagrzewała. Pan Krzysztof a propos wapnowania jeszcze dopytuje, czy proszkowe wapno budowlane też nadaje się do wapnowania warzywnika.
Nigdy nie robiłam takim wapnem, więc nie wiem, nie potrafię.
Budowlane robić. Może być za silne, co?
Ja myślę, że ja bym się daleka bardzo trzymała od tego.
I pani Wiesia pisze, jak zlikwidować mech między polbrukiem, to znaczy między kostkami, obojętnie czy to będzie granitowa, czy to będzie betonowa, czy to będą płyty chodnikowe. Czy to jest słoneczna strona, czy to jest cienista strona,
to zawsze, tam to
zawsze te pomiędzy tymi kostkami, czy pomiędzy płytami wyrasta ten mech i ciężko jest go zwalczyć.
No ja tutaj myślę, że najlepszym sposobem byłoby właśnie taka myjka pod ciśnieniem. Po prostu to jest fantastyczna robota na taki brzydki dzień, żeby się ubrać ciepło, wyjść sobie z taką maszyną, tak?
I po prostu
z taką myjką i sobie tą w ogóle całą nawierzchnię, czy podjazdu, czy ścieżki oczyścić, bo nie tylko jest ten mech, o czym też mówiliśmy tutaj podczas przerwy, nie tylko mech jest, ale również czasami w takich bardziej zacienionych miejscach te ścieżki robią się śliskie, tak? Także to też warto.
Bo też obrastają glonami, porostami,
czy tak. Także po prostu, no trzeba troszeczkę tak, to nie jest takie proste, żeby oczywiście nie zabrudzić czy elewacji domu, czy samochodu niedaleko stojącego, bo to będzie strzelało we wszystkie strony, ale to na pewno bardzo skutecznie ten mech stamtąd wyczyści i to jako ogrodnik z bardzo wieloletnim doświadczeniem mogę powiedzieć Państwu, że robiliśmy i robimy i to jest taka robota, że tak powiem, właśnie na zimę. I teraz dobrze oczywiście jest to zrobić, bo potem na wiosnę już nikt nie będzie chciał myśleć o takich brudnych robotach, prawda?
Albo jakimś pazurkiem wydrapać.
Można pazurkiem wydrapać, ale tak na kolanach stać na takiej zimnej posadzce na wierzch to nie polecam. A taka praca z tą myjką to jest dosyć fajna. Jest też można by było przy okazji oczyścić w szklarni, oczyścić, czy mamy jakiś inspekt, czy jakieś rabaty wzniesione. Czasami też jakieś są, prawda, narosty, porosty. No są, zawsze musi być czysto w takich miejscach, gdzie rozmnażamy rośliny, czy uprawiamy jedzenie. Bo zawsze mówię, że na takich rabatach ozdobnych starajmy się, żeby tam było naturalnie i może niespecjalnie sterylnie. Ale w takich miejscach na przykład właśnie jak czy szklarnia, na przykład stoły w szklarni, czy no jest bardzo dużo pomiędzy listewkami takich przestrzeni, do których nie możemy dojść, bo czasami myjemy to powiedzmy jakąś szczoteczką, wodą, z płyną do mycia naczyń czy z mydłem, ale i tak do takich różnych szpar nie dochodzimy. A taką myjką pod ciśnieniem spokojnie dojdziemy, wszystko wyciągniemy, jakieś śpiące no cokolwiek będzie atakowało nasze rośliny w przyszłym roku, to teraz to może hibernuje pomiędzy tymi listewkami, więc tam te wszystkie patogeny również i
w tunelu. A pani dezynfekuje szklarnię, czy nie?
Nie, tylko ją porządnie myję. Tylko i wyłącznie myjemy ją właśnie taką myjką pod ciśnieniem, gorącą wodą, bez żadnego detergentu i ewentualnie myjemy, szorujemy stoły wodą z płynem ekologicznym, oczywiście do mycia naczyń, dlatego, bo płynu nieekologicznego nie należy używać w ogrodzie, bo jeżeli to wszystko wpada do gleby, spływa czy gdzieś, no to jest potem bardzo niezdrowe dla w ogóle jakiegokolwiek życia, które jest w glebie, które niekoniecznie widzimy gołym okiem, ale ono tam jest. Zresztą to wszystko jest napisane na tyłu na butelce, jeżeli przeczytamy.
Bo tak, są specjalne środki także do mchu, który rośnie czy na trawniku, czy na kostce, można ewentualnie, Katarzyna Bellingham tego
trzeba
nie zaleca, bo preferuje
tak
ogrodnictwo ekologiczne,
dobre,
ale są
na
także chemiczne
są
środki, które zwalczają glony, które tworzą się na kostce.
Do wszystkiego są środki chemiczne, to jest naprawdę wszystko teraz można dostać, tylko trzeba pomyśleć, czy to jest dobry krok. Nie?
Ale chciałbym jeszcze zapytać, bo zaintrygowało mnie to, że nie dezynfekuje pani ani szklarni, ani inspektów czy rozsadników, bo w wielu książkach, szczególnie starszych, jest
właśnie
napisane, że trzeba zdezynfekować, że trzeba jeszcze wówczas, o ile pamiętam dobrze, taki środek nazywa się karbolinem, chyba coś takiego, że należałoby to wyszorować, umyć, popryskać, żeby nie było chorób w przyszłym roku.
Tak, patrząc na właśnie ogrodnictwo przeszłości, im dalej odchodzimy, no jeżeli chodzi o takie w ogrody właśnie kuchenne, na przykład angielskie, to w czasach wiktoriańskich to już w ogóle naprawdę zalecano takie trucizny, że biedni ogrodnicy, którzy sami to tam wstawiali, czy myli tym, czy podpalali, bo często podpalali, potem byli w tych oparach, to sami się nieźle zatruwali. Już nie mówiąc o tym, że czasami takie zabiegi przeprowadzono, kiedy na przykład tunel albo szklarnia były pełne pomidorów i potem to wszystko do tych owoców, prawda, wsiąkało i ci biedni ludzie to i zjadali. No ale oczywiście z czasem świadomość ludzka się również zmienia. Wiemy, że może niekoniecznie tak trzeba panikować, bo są inne sposoby. I teraz, no tak jak mówię, jest bardzo dużo różnych środków, bo jednak na tym prawda, też się robi duży biznes, ale my niczym nigdy nie dezynfikujemy, bardziej dbamy o to, żeby to środowisko było albo neutralne, albo potem możemy robić opryski na przykład jakimiś dobrymi bakteriami, powiedzmy, tak, żeby ta flora, która tam jest bakteryjna, żeby istniała, bo takie sterylne środowisko też nie jest dobre. Jeżeli zaczniemy specjalnie mocno szorować nasz ogród, nasze tunele, nasze szklarnie środkami naprawdę mocnymi, które zabijają wszystko, no to one będą całkowicie faktycznie sterylne. A oczywiście na taką białą kartkę papieru, tak, sterylną, no to może wejść każde zło, więc to też nie jest taki dobry pomysł. Jednak trochę życia w ogrodzie, albo i dużo życia w ogrodzie, im więcej życia w ogrodzie, tym tak naprawdę lepiej dla wszystkich. Oczywiście szklarnia, tunel czy parapet, bo parapet też jest miejscem, gdzie uprawiamy rośliny, szczególnie ziemią, zimą.
Powinno być czyste.
To jest, tak, bo to nie jest miejsce naturalne. Tamtego życia naturalnego nie może być tak dużo, bo skąd się ma wziąć, prawda? Ale to właśnie tutaj raczej bym to wytrzymała w czystości, ale to tak jak z człowiekiem też, no i znam takich, co się kąpią w małych ilościach domestosa, już nie w takich dużych, tak, znam. Ale no to
niewiarygodne.
To jest tak naprawdę takie nasze podejście do tego, tak? Nie możemy się bać natury i te malutkie robaczki czasami są pożyteczne.
To ja tylko powiem, że w jednej z książek wydanych nie tak dawno znalazłem sposób na dezynfekcję szklarni, sposób naturalny, że należy no, takiego grilla jak gdyby rozpalić w szklarni i nawrzucać tam zioła takie półsuche albo lekko wilgotne, uszczelnić tę szklarnię i niech ten dym tam jest.
I wejdą potem te wszystkie zapachy we wszystkie zakamarki. Oczywiście,
piękne.
Nie, to dobrze. Właśnie mówię, że jak najbardziej lepsze to niż siarka, czy tam jakieś straszne rzeczy, które były wcześniej robiono. Ale prawdę mówiąc, czasami, a właściwie w większości przypadków, coś, co jest, może wydaje się jakieś proste i nie będzie działało, jest bardzo często lepsze. Tak jak mówię, można już kupić w wielu sklepach, nawet w supermarketach budowlanych zauważyłam, że są płyny do mycia naczyń, które może niekoniecznie mają nalepkę, że są ekologiczne, ale są, właśnie mają w sobie jakieś substancje pochodzące z roślin, no są takie bardziej przyjazne dla natury, więc takim płynem do mycia naczyń w miseczce z gorącą wodą, ze szmatką, ze szczoteczką.
Też. Można mydło ogrodnicze.
Możliwe, też są, jest też takie mydło, takie dokładnie, no są, no tylko to znowu już będzie chemia, tak? Ale to naprawdę można i ja, jak się tutaj zgadzam z panem, jak najbardziej siła ziół jest naprawdę ogromna.
Pan Jacek, ale to nie ja, tylko inny pan Jacek napisał, że mech należy pokochać. I już.
Albo pokochać, tylko czasami one jest naprawdę tak wychodzą, takie, prawda, takie grube. Ja wiem, ja też tak uważam, ale to nie wszyscy tak uważają niestety.
Dobrze, z kolei
może pani ma ładne buty i nie chce ich ubrudzić.
Pani Kasia do pani Kasi pisze, co powinna zrobić z małym krzaczkiem czarnego bzu, który jest jeszcze w donicy. Pani Katarzyna kupiła ten czarny bez w szkółce, nie zdążyła wsadzić do gruntu. Czy może zostać na zewnątrz i doczekać do wiosny i wówczas to posadzić?
Najlepiej, pani Kasiu, w jakimś zacisznym miejscu można. On na pewno nie musi nic nie stanie, bo tak. Ale jeżeli ma pani taki ogród zimny, chłodniejszy, jakieś wiatry hulające i tak dalej, to zawsze można by było go zadołować. Po prostu w tej donicy zadołować go w jakimś kawałku ziemi. Tak jest, żeby po prostu
A może go posadzić?
Nie wiem, czy go posadzić, bo jeżeli przyjdą mrozy, to tak naprawdę będzie tak samo, jak coś jest, tak jakby to było zadołowane.
No.
Bo to nie będzie rosło. No nie wiem, czy pani jest w stanie przygotować ziemię tak dobrze, jakby można było ją przygotować, jak będzie już bardziej sucha ziemia, bo jednak jest bardzo mokro. Ja tak naprawdę w ogóle bym na tą ziemię, tak jak mówię, nie wchodziłabym na nią. Ja i nie wchodzę.
Bo za mokra jest i tak. Można tylko udeptać. Przy okazji, pani Kasie, dziękuję za warsztaty wieńcowe w zeszłym
super
tygodniu.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
To były, nie wiem, czy to wieńcowe, czy wiankowe?
Wiankowe. Żebyśmy sobie więcej robili.
Co zrobić z amarylisem, jak przekwitnie? O, kolejne pytanie.
Jak amaryllis przykwitnie, to należy obciąć pęd, na którym oczywiście kwitł kwiat, dlatego, bo już nie chcemy, żeby ta roślina się koncentrowała na tworzeniu nasiona, oczywiście, które jest naturalnym takim następstwem po kwiatku. Także ścinamy cały pęd i wtedy cała energia wraca do tej cebulki, tak? No bo to są rośliny cebulowe. Ale nie obcinamy liści. Nadal uprawiamy, opiekujemy się tą rośliną, tak jakby to była roślina kwitnąca. Nadal ją kochamy. Aż do końca musimy ją kochać, dlatego, bo ona...
Podlewamy, nawozimy?
Tak, dla niej teraz jest bardzo ważny moment. Ona teraz musi, że tak powiem, się zamknąć, skupić się właśnie na tym, co będzie robiła w przyszłym roku. Póki ona ma jeszcze zielone liście, to znaczy, że ona jeszcze żyje, fotosyntezuje, więc przez ten czas
magazynuje w cebuli te składniki.
Dokładnie. Przez ten czas ją podlewamy najlepiej z nawozem. Tak? Nawozem albo mieszanym, albo potasowym, niekoniecznie azotowym, bo azot wpływa na zielone części rośliny, akurat w przypadku amaryllisa czy tam hipaastrum. Oczywiście nie na tym nam zależy. Także nadal ją podlewać, oczywiście nie za bardzo, bo to jest roślina cebulowa, więc może zgnić, też na to trzeba bardzo uważać. Nie za dużo wody, ale żeby to też nie było przesuszone, z nawozem. I jak liście zaczną, że tak powiem, samoczynnie, samoistnie żółknąć, umierać, to robią się takie zwiotczałe, potem zbrązowieją i odpadną, to możecie spokojnie wtedy potraktować to, że ta roślina już jest w całkowitym stanie spoczynku i nawet można by ją przesuszyć, żeby posadzić ją przyszłego roku do kwitnienia znowu. Można ją też zostawić po prostu na parapecie, może zakwitnie jeszcze raz. Tak, tak to jest, ale pamiętajmy o podlewaniu z nawozem.
Mm-hmm. Pani Irena z ośnieżonego Rotenbarku napisała, czy może zmusić swoją gwiazdę betlejemską do zaczerwienienia. Jest piękna, ale tylko zielona.
A jestem ciekawa, czy pani ją zacieniała. Bo my tutaj mówiliśmy już jakiś czas temu, bo to niestety potrzeba kilku dobrych tygodni. To one potrzebują tylko 6 godzin światła dziennego. To jest bardzo malutko. Mhm. Więc żeby ona... No, mają nasi słuchacze doświadczenia, bo dużo osób pisze też, że zdarza się, że nie zaciemniają i też jednak ma te piękne czerwone listki, te przykwiatki, ale dużo osób jednak zacienia i w ten sposób to na pewno można to ją, że tak powiem, wprowadzić w ten taki okres właśnie. Mhm. No teraz ona...
No teraz w zasadzie to jest prawie 6 godzin
Tak, tylko że to trzeba
światła.
Niestety, żeby to było na święta, to trzeba było to robić już od początku października. Mhm. Dlatego nie wiem, czy teraz to na następne święta już pani nie będzie miała tej poncesji. Ale proszę ją wstawić do jakiegoś ciemnego pomieszczenia na te 12-15 godzin dziennie. I tak jak mówiliśmy wcześniej, jeżeli to jest w łazience, to jak pani tam wchodzi i jest światło włączone, no to już nie jest ciemno. Także to musi być naprawdę ciemne miejsce. Może nawet karton na nią nałożyć. I wtedy ona powinna, ten biologiczny zegar powinien jej podyktować, że okej, teraz jest czas, żeby mi się te przyliski zaczerwieniły.
Mhm. Pani Zofia, z nietypowym pytaniem, bo jeszcze z takim się nie spotkałem. Jak można zacząć hodować imbir, który zapomniany, leżąc sobie przez jakiś czas, wypuścił korzonek gruby z jakby paluszkami. Pani Irena, jako starsza osoba, bo pisze, że ma 80 lat i żałuje, żeby wyrzucić
super,
ten,
no pewnie,
bo,
tak.
Bo osoby...
Imbir pięknie kwitnie, to jest piękna roślina.
Ale to co, wsadzić go do ziemi?
Tak, wsadzić go
do
ziemi. Tak, no może spokojnie do doniczki. Tylko, że ja myślę, że dobrze by było, bo to jest jednak taka mięsisty korzeń, prawda? Mhm. Też będziemy łatwo gnić, jeżeli będzie miał za dużo wody, więc warto by było, może to nie będzie łatwo o tej porze roku, ale gdzieś skądś, chociażby szklaneczkę piasku skądś zdobyć, a może kupić, albo jakiegoś grytu.
Jakiegoś
drobnego. Bardzo drobnego, żeby rozluźnić, że tak powiem, to podłoże, które kupimy w sklepie. Spokojnie. Może można by było kupić na przykład podłoże do kaktusów, bo one chyba są takie bardziej, chociaż ostatnio, że tak powiem, macałam takie podłoże i wydawało mi się, jednak to nie było takie wymarzone podłoże dla kaktusów. Musi być piaszczyste,
albo są specjalne jeszcze do kupienia ewentualnie tegoroczne, wiosenne ziemie do wysiewu. One też są zazwyczaj lżejsze.
Takie leciutkie, tak. Żeby ona nie była taka zbita, bo często niestety taka ziemia jest. I wtedy proszę ten korzonek posadzić i czekać, postawić na dobrze na słonecznym parapecie.
I co, wyrośnie?
Wyrośnie i będzie to piękna roślina. No ja akurat znam, że tak powiem, osobiście kwitnące imbiry i to są niesamowite rośliny i jak pięknie pachną.
I co, potem w domu ten imbir można uprawiać? Czy można posadzić na lato gdzieś do ogrodu?
To tak samo proszę traktować jako roślinę jednoroczną, na przykład jak kanę, tak? Mhm. W domu, do zimnej Zośki, a potem spokojnie na lato na zewnątrz, bo ona nawet można ją posadzić na rabacie, albo zadołować w donicy na rabacie, żeby potem tą donicę wyjąć i przenieść gdzieś do jakiegoś miejsca innego na spoczynek zimowy. Naprawdę piękne rośliny to są.
I będzie mieć własny imbir.
Znaczy ja tam bardziej już marzyłabym o tym kwiatku, bo on jest tak pachnący, tak piękny i taki tropikalny, że myślę, że imbir to w sumie można by było kupić, prawda, w sklepie, a takiego kwiatka myślę, że pani nie kupi.
Pani Zofio, jak już ten imbir pani wykiełkuje z tej doniczki z lekką ziemią, niech pani przyśle zdjęcie, proszę.
Proszę nie zapomnieć też podlewać z jakimś też nawozem. Najlepiej kupić ten nawóz dżownicowy, że tak powiem, z hodowli dżownic, bo on jest uniwersalny, naturalny, nie możemy tam za dużo tego nalać. I ona, bo jednak rośliny, które rosną w donicach, w domu, one mają bardzo ograniczoną ilość ziemi i one nie mają tam naturalnych bakterii, naturalnych grzybów, bo to wszystko jest bardzo potrzebne dla rozwoju korzenia. Więc proszę tam pielęgnować, chuchać i dmuchać.
Pani Urszula, co ma zrobić z wrzoścami, nie z wrzosami, a z wrzoścami, które są w małych doniczkach? Wrzosiec, w przeciwieństwie do wrzosu, kwitnie wiosną. Więc za chwilę
No, na przykład
będzie pięknie, jak zima
Można by było zrobić sobie przepiękną kompozycję na przykład w donicy przed domem. To są fantastyczne rośliny na zimę, bo one nadal pięknie wyglądają, a na wiosnę znowu też, tak jak pan mówi, mogą zakwitnąć, rozkwitnąć. Ja osobiście u siebie mam tak właśnie. No albo posadzić w miejscu gdzieś taki, najbardziej one chyba lubią...
A co, zrobić kompozycję zimową w donicy przed domem z wrzośców?
Z czymś innym, na przykład z dereniem. Na przykład z dereniem, który teraz nie ma liści, tylko ma piękne czerwone pędy. Można też oszukać. Ja tutaj z moją Hanią tak oszukujemy, że przycinamy derenie w ogrodzie i potem wciskamy do donicy i wygląda jak
same gałązki,
piękny,
tak?
Okazały dereń rósł w donicy oczywiście. Do tego można na przykład, mamy sporo już przekwitniętych, przesuszonych i raczej one na przyszły rok nie zostaną. Ostnica cieniuteńka, tak? Ponytails. A pięknie wygląda, więc to też tam nawtykaliśmy, znaczy ja nawtykałam do tych doniczek, bo ja teraz już zmieniłam tę kompozycję. I do tego na przykład żurawka o purpurowych liściach. Bardzo piękna kompozycja na zimę, a jeżeli państwu tam jakieś gołe miejsca wystają jeszcze w tej donicy gdzieniegdzie, to można dołożyć jakiegoś igliwia, jakąś gałązkę sosny albo jakiś mech, jeżeli macie państwo w ogrodzie, pomiędzy tego polbruków wybrać ten mech i tam sobie poobsadzać, to będzie ładnie wyglądało. To nie musi być taka nawet naprawdę obsadzona donica. Ja po prostu powsadzałam te doniczki mniejsze i to tak ładnie wszystko wygląda w większej
donicy. Znaczy powciskane, nie muszą być rzeczywiście zasypane ziemią, tak, posadzone, żeby one rosły, pobierały tę wodę, tylko na zimę piękne
ozdobić. Bo one
ozdobić.
I tak będą w zimie tylko trwały, one będą tylko, że tak powiem, wegetowały, prawda? Po prostu mają piękny wygląd nawet w tym momencie.
No i mamy sposób na piękną dekorację przed wejściem do domu albo od strony, w której możemy coś oglądać. Teraz tak, pani Katarzyno, problem z narcyzami, które powychodziły z ziemi, to u mnie problem, to ja ode mnie pytanie pozwolę sobie, bo są narcyzy czy rośliny cebulowe, które w sposób naturalny o tej porze roku mają prawo wyjść z ziemi, wystawać i mróz im nie zrobi. I o tych mówiła pani, czy krokusach, mówiła pani...
Przede wszystkim szafirki, one normalne
szafirki,
to jest, tak
mówiła pani przed tygodniem, ale zdarzają się już sytuacje, tak jak u mnie, że narcyzy powyłaziły końcówki z ziemi trochę za wcześnie. Co z nimi robić?
Oczywiście. To znaczy, no...
Na lekkiej ziemi powychodziły.
Warto by było pewnie je przykryć. Tutaj, jeżeli cokolwiek przykrywamy w ogrodzie, to ten materiał do przykrycia na zimę, zadbajmy o to, żeby to był suchy materiał. Dlatego, bo oczywiście rośliny często... bardziej zimą boją się nie przemarznięcia od jakichś takich ujemnych temperatur, jak zgnicia, a szczególnie rośliny cebulowe. No oczywiście narcyzy to są rośliny cebulowe. Także jeżeli to jest gdzieś na jakieś takie rabacie normalne, że tak powiem, nie na skarpie, no to spokojnie może tam jakieś liście pospadały jesienią, więc tych liści nie usuwać, niech one sobie spokojnie będą pod liśćmi. Ja zawsze mówię, że te rośliny, które u mnie w moim ogrodzie są otoczone liśćmi na zimę, to one zazwyczaj przeżywają zimę bardzo dobrze. Te liście nie są takie złe. I tak jak mówię, zbieramy z chodników, z trawnika i z oczek wodnych, ale na rabatach zostawiamy je jak najbardziej. Ale jeżeli tak jak u pana to jest na jakiejś takiej skarpie czy na jakimś nachyleniu, no to oczywiście wtedy warto zastosować może nie liście, bo one zaraz zjadą, tylko na przykład stroisz jakieś gałązki iglaków, wszystko jedno, nawet tuj mogą być. I oczywiście, żeby one nie zjechały, to można jakoś je zaczepić jakimiś takimi spinkami zrobić, czy z jakichś drucików, czy jakieś takie skoble, żeby one na miejscu były, a nawet można z gałązek zrobić, prawda, bo gałązki często tak wyrastają, że można je w taki sposób obciąć, że że zrobić z nich takie śledzie, jak to, jak do namiotu. Także, no niestety, również tulipany, bo narcyzy nie są aż tak bardzo nieodporne jak tulipany. Mhm. A jeżeli tulipany u państwa też powychodziły, albo lilie, bo to też jest możliwe i chyba mieliśmy takie sygnały od słuchaczy,
tak? już,
to warto było, no malutko chociaż, ale jak nie będzie śniegu i przyjdzie duży mróz, no to ona, ta góra niestety, ale będzie cierpiała. Jeżeli chodzi o lilie, to często tam już są zarodki, prawda, kwiatów na górze, bo jeżeli chodzi o takie rośliny jak narcyzy czy tulipany, więc to nie jest taka duża strata, chociaż one też będą brzydkie potem, no będą brzydko wyglądały wiosną, bo będą przemarznięte te liście brązowe. Więc jeżeli macie państwo możliwość, to takie przedwcześnie wrośnięte roślinki warto otulić na zimę.
Ale chyba także istotne jest to, żeby teraz uważać na chodzenie po rabatach, gdzie posadzone rośliny cebulowe, dlatego że one rzeczywiście, jeżeli nie wyszły, to są blisko, blisko
bardzo można
płytko pod ziemią i można te wszystkie zadeptać i
w ogóle połamać. I teraz, i wiosną bardzo trzeba uważać, bo na przykład ja mam dużo rabat, które będę przycinała dopiero wiosną, więc ja będę musiała piruety pomiędzy tymi cebulkami, bardzo trzeba uważać. Dlatego warto, jeżeli macie państwo dużo cebul na rabatach, warto jednak te rośliny przyciąć, przynajmniej w obrębie, że tak powiem, tych miejsc, gdzie są posadzone cebulkowe, tam te rośliny przyciąć już teraz i na przykład właśnie położyć bardziej jakiś stroisz czy jakieś liście, żeby to tam nie przemarzło. Żeby potem wiosną już po tym nie chodzić.
Pani Katarzyno, czy pani rozmnaża krzewy ozdobne albo owocowe, bo teraz ceny są tak niewielkie, że mało osób to robi, a grudzień i pierwsze mrozy, które przeszły, są znakomitym momentem, żeby, nie wiem, choćby ten dereń, o którym pani powiedziała, piękny, czerwony, zebrać zdrewniałe sadzonki.
Bardzo dużo roślin. Hortensje również, o których mówiliśmy wcześniej. Mm-hmm. Też można teraz właśnie rozmnażać przez sadzonki
zdrewniałe.
Bukietowe i krzewiaste. One czasami krzewiaste, krzewiaste. Mm-hmm. Anabel, tak? Pewnie wszyscy znają raczej tą nazwę. Forsycje, budleje, to wszystko, co teraz jest gołe. Liściaste rośliny w momencie, kiedy stracą liście, krzewy, tak? Jaśminowiec na przykład, też fantastyczny. Jak stracą liście, to jest taki znak dla ogrodnika, że teraz jest dobry moment, żeby te sadzonki pobierać. Oczywiście, jak będziemy pobierać, to proponuję zawsze z zeszłorocznych przyrostów, czy właściwie z tegorocznych przyrostów, tak? Bo to jest jeszcze ten sam rok, bo one będą takie najzdrowsze, najnowsze, najmłodsze i będą miały sobie najwięcej energii, żeby się potem ukorzenić. Sadzonki powinny być długości około 15 do 20 centymetrów. I pamiętajmy o jednej bardzo ważnej rzeczy.
A ważne, ile węzłów mają, czy nie?
Niekoniecznie. Nie. Tylko pamiętajmy, żeby oczywiście dolna część sadzonki, tak mają...
trzymajmy się takiej długości. Do góry.
Ale skąd wiedzieć?
Przyciąć odpowiednio.
Aha, właśnie. Ja pamiętam to jeszcze ze szkoły ogrodniczej w Oliwie, żeśmy właśnie przycinali jedną...
Prostopadle na dole, skośnie na górze pewnie.
Dokładnie. No, I też na dole oczywiście pod węzłem, tak? Nie zostawiamy jakichś takich ogonków, bo one tylko nam zgniją i umrą i jeszcze może spowodują, że ta roślina zachoruje. Także zaraz pod dolnym węzłem, bo z tego miejsca właśnie wyjdą nowe korzenie. I teraz, jeżeli pogoda jest taka jak teraz, to można spokojnie już te rośliny na przykład w inspekcie, czy w jakimś takim zacisznym miejscu w ogrodzie ukorzenić w bardzo piaszczystej ziemi albo w samym piasku nawet, bo one teraz przede wszystkim potrzebują dobrej, przepuszczalnej gleby, dobre nie ze względu na jakieś tam składniki pokarmowe, bo one nie mają nawet jak jeszcze jeść, tak? Teraz muszą wytworzyć korzenie, więc teraz broń Boże, żeby one na przykład zgniły. Dlatego musi być bardzo dobrze przepuszczalna ta ziemia, więc piasek może być spokojnie. Powstawiać te patyczki, bo teraz można, jeżeli nagle przyjdą mrozy, to po prostu przechować w takich wiązankach te sadzonki do wiosny i na wiosnę je ukorzenić, ale w dzisiejszych czasach przy takiej pogodzie spokojnie można już teraz to ukorzenić i na wiosnę już mogą mieć nawet i korzonki. Także to jest bardzo fajny sposób na rozmrażanie roślin, właśnie takich krzewów za pomocą sadzonek zdrewniałych.
Tylko, że długo trzeba czekać na taki efekt.
To znaczy nie wszystkie, bo na przykład dereń dereń bardzo szybko, forsycja bardzo szybko. Tak naprawdę budleja super szybko rośnie też, więc na przykład jeżeli chodzi o budleję, często jest tak, że mamy kogoś znajomego, kto ma jakąś super odmianę, czy jakiś super, no bo też tych budlei jest dużo, na akurat mówię o budlei Dawida, ale chcemy akurat ten kolor, no to możemy spokojnie, bo to jest tak zwane rozmnażanie wegetatywne, więc na pewno ta sadzonka, z tej sadzonki, którą pobierzemy z super fioletowego...
Będą takie same kwiaty.
Budlei będą identyczne kwiaty, z nasionka nie zawsze. No bo nie wiadomo, czy jakaś pszczółka nie przyjechała, nie leciała i namieszała, prawda? W tym pyłku. Jakiś inny kolor może być wtedy. Może być różowy albo biały, bo to się tak zdarza. Ja tak chciałam jeszcze od siebie przypomnieć, bo dostałam w prezencie bardzo dużo pyszności. Dostałam owoce derenia jadalnego w spirytusie, które myślę, że może zrobię z nich super cukierki czekoladowe, jeżeli mi się uda z czasem, ale teraz właśnie również owoce aroni, też w spirytusie przepyszne. Teraz jest dobry czas, bo były przymrozki, tak jest, żeby właśnie zacząć zbierać owoce i myśleć coś, co z nimi zrobić. Dlatego, bo wcześniej, zanim przyjdą te przymrozki, owoce są bardzo, bardzo kwaśne i mało nadają się.
I ale można oczywiście przemrozić i róża, się. I
bardzo dużo tak różnych.
Derenia już nie ma, pani Katarzyna.
Deren już jest u mnie w słoiku. Już na pewno opadł. Ale oczywiście zawsze można też posłużyć się zamrażarką i po prostu to przemrozić. Ale nie zapominajmy o tych naturalnych, bo tam jest bardzo dużo witaminy C.
Katarzyna Bellingham, ogrodniczka w Radiu Gdańsk. Dziękuję państwu za wszystkie SMS-y. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk. Jacek Naliwajek. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.